Radio Wnet, godzina 7.37, a my z tych różnych jedwabnych szlaków z całego świata wracamy do Polski. W naszym studiu jest pan Adam Zieliński, członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskich nieruchomości. Tak skrótowo nazwę oczywiście mówię. Dzień dobry panu z ramienia klubu Kukiz 15.
Tak
i
jest.
Prawnik. Jeszcze komisja nie skończyła działać, jeszcze nie rozwikłała wszystkich tych tajemnic i ciemnych spraw warszawskiej reprywatyzacji, a panowie już napisali książkę.
Tak jest. Może będzie druga część. Tymczasem obawiamy się, już spadają hasła o likwidacji komisji, jeżeli wygra jeden kandydat w Warszawie. W związku z tym trzeba podsumowywać to, co się udało do tej pory. I rzeczywiście to jest taka relacja z pracy komisji, półtorarocznej pracy komisji, w której i streszczamy główne wątki, które się pojawiły, i trudne sprawy, ale też pokazujemy życie komisji od kuchni. Pokazujemy z jednej strony dynamiczny nowy organ i rzeczywiście pewną innowację w administracji, w pewną, można powiedzieć, powiększoną komisję śledczą, która zarazem jest komisją śledczą, ale też organem administracji, która wydaje decyzje administracyjne i rozporządza decyzjami, które dalej jakby kierują nieruchomości albo do miasta, albo resetują postępowania, ale z drugiej strony jest ten wątek śledczy. No i jakby kontrastujemy to troszeczkę z dziadostwem państwa polskiego i takim państwem z dykty. Mówimy o tej kartonowości, o tym, że z jednej strony wielka, groźna komisja, postępy w sprawach, rzeczywiście dynamiczny skład, dynamiczny przewodniczący, ale z drugiej strony lampy urywające się w prokuraturze krajowej, które przerywają obrady komisji, słaba integracja ze służbami specjalnymi, słaba integracja z prokuraturą. Komisja rok temu już pozyskała nowe dane, skończyła badanie poszczególnych adresów, tymczasem prokuratura i służby specjalne rok później milczą w tej sprawie.
Czyli mimo dobrej zmiany i dynamicznych reform w różnych dziedzinach, te instytucje, które powinny być instytucjami bardzo dynamicznie działającymi, nie działają dynamicznie, tak?
Tak, jakby stawiamy taką tezę, że zmieniono pewne rozwiązania personalne, stworzono jeden nowy organ, ale całość systemowo po prostu szwankuje i nie ma tych reform systemowych w kontekście prokuratury czy służb specjalnych. I widać tak w soczewce na przykładzie afery reprywatyzacji. Zadałbym kilka takich pytań pomocniczych naszym słuchaczom. Kiedy po raz pierwszy usłyszeli o tej aferze? Myślę, że każdy powie kilka lat temu. Ci nawet, którzy bacznie śledzą życie publiczne, to pewnie powiedzą, że w 2011 roku. Tymczasem 2018 rok, 3 lata po zmianach rządów. Nie mamy ani jednej osoby skazanej w tej aferze. Mało tego, nie tylko nie mamy osób skazanych, ale zarówno mamy tylko kilka aktów oskarżenia, czyli dopiero tego pierwszego etapu postępowania, co dopiero o dwóch instancjach postępowania sądowego. W związku z tym jesteśmy daleko w lesie, padają oskarżenia prędzej medialne, czy śledztwo dziennikarskie jest dalej niż ujawnione prace instytucji publicznych.
Gdybyśmy mieli tak podsumować ten dotychczasowy okres działania komisji, zwłaszcza, że rzeczywiście nie wiadomo, co z nią będzie dalej, to co można wymienić tak w punktach jako sukcesy, a gdzie jest jednak porażka, czego się dowiedzieć nie udało?
Sukcesy to przede wszystkim zmiana psychologii rynku. Ja wielokrotnie o tym mówiłem w ciągu ostatniego roku, mówią o tym sami biznesmeni, że każdy się 3 razy zastanowi przed wyrzuceniem niesłusznym lokatora albo dziką eksmisją, ponieważ nie chce znaleźć się w mediach po prostu, nie chce być omawiany w mediach, w radiu, w telewizji, ponieważ jego biznes na tym straci. I to jest bardzo pozytywny efekt. Jeszcze 3-4 lata temu w stolicy polskiego państwa dochodziło do dzikich eksmisji, czyli bez udziału komornika przychodzili osiłkowie i jakieś starsze osoby po prostu zabierali manatki i wyrzucali na śmietnik. Tak? Teraz już te zjawiska zanikły, przynajmniej nie trafiły do nas żadne nowe informacje, żeby po 2000...
Te historie o tych piłowanych zamkach i tak dalej.
Tak jest. Już wydaje się, że nikt nie wchodzi z diaksem do lokalu. To są duże sukcesy, to są sukcesy psychologiczne. O ile się nie zmieni atmosfera, to będzie trwało. Drugi sukces to jest takie upodmiotowienie lokatorów, czyli ich wysłuchanie. Do 2 lata temu, do 2016 roku, lokatorzy byli niszowym tematem. To ewentualnie Piotr Ikonowicz czasem coś o nich powiedział, słuchało tego 0,5% obywateli i wydawało się, że to jest jakieś takie bardzo dziwne, zresztą zawłaszczone głównie przez lewicową stronę zagadnienie, a tymczasem to są setki tysięcy osób w całym kraju, których głos był niewysłuchany. No i trzeci sukces to obalenie takiego mitu niepodważalności reprywatyzacji. Wydawało się, że to jeżeli już doszło do jakiejś reprywatyzacji, to już klamka zapadła, nikt tego nie będzie sprawdzał, mimo że wszyscy wszystko wiedzą, to nikt tego nie będzie weryfikował. I dobrze, że obalono taki mit. I to są 3 sukcesy. Natomiast po stronie porażek to przede wszystkim właśnie słaba integracja z tą prokuraturą i służbami specjalnymi, brak efektów
z
personalnych.
Z tymi nieruchomościami, o których komisja orzekła, że zostały niewprawnie zwrócone, co się w tej chwili dzieje?
No i właśnie, to jest takie w pół drogi, ani sukces, ani porażka, ponieważ z jednej strony duży sukces, że ktoś zwrócił uwagę na nieprawidłowości, czyli komisja zwróciła na to uwagę, spadała, zweryfikowała, wydała ponownie decyzję, ale z powodu tego dziadostwa systemowego ciągle nie wiadomo, co będzie z tą nieruchomością, ponieważ przysługuje oczywiście ochrona sądowa i dobrze, natomiast nie ma pewności nawet w tak prostej sprawie, jak dzisiejsze zarządzanie budynkiem, czyli ci lokatorzy się dzisiaj budzą właśnie w swoich kamienicach i nie wiedzą, do kogo odprowadzić czynsz dzisiaj, czy do tego, kto uzyskał w ramach reprywatyzacji, czy do miasta, czy do jeszcze innego podmiotu. Nie wiedzą, kto jest zarządem ich wspólnoty, jeżeli tam jest wspólnota w danej nieruchomości. Nie wie tego również miasto, nie wie również ten beneficjent reprywatyzacji. Jakby jest widać, że umiejscowienie nowego organu to nie jest cała reforma. Reformy potrzebujemy na poziomie dużej ustawy o reprywatyzacji. Potrzebujemy poważniejszych reform dotyczących prokuratury czy ustroju w kontekście samorządu terytorialnego. I nie można jakby spoczywać na laurach, że jakby ma się wielki rozgłos i komisja ma wielki rozgłos. I to jest duży sukces, że uczyniła z tego temat roku, podejrzewam, w polskiej debacie publicznej. Natomiast to nie jest wszystko.
Obserwowałem w zeszły weekend konwencję samorządową Prawa i Sprawiedliwości. Widać, że partia, która obecnie rządzi, rzuciła wszystkie swoje siły do promowania postaci pana Patryka Jakiego. Tam byli najważniejsi politycy tej partii. On stał się jednym chyba z takich bardziej znanych w tej chwili nazwisk w polskiej polityce. Pan jako członek komisji, który obserwował Patryka Jakiego przy pracy tak na co dzień, co może o nim powiedzieć? Jaki to jest urzędnik, jaki to jest pracownik państwowy?
No to jest właśnie bardzo częste pytanie, panie redaktorze, bo wielu obywateli to intryguje. Zastanawiam się, czy nie go zagłosować, czy nie zagłosować. Zawsze pada to pytanie. I my napisaliśmy tutaj sporą część tej książki na temat Patryka, natomiast nie jest to ani hagiografia, ani hejt, czy paszkwil. Rzeczywistość jest nieczarno-biała i każdy z nas jest nieczarno-biały. W związku z tym mogę śmiało powiedzieć o Patryku Jakim, że to jest bardzo pracowity człowiek, którego rzeczywiście można zdać o poranku i o świcie zdecydowanie przed 8 w ministerstwie. Można go też zastać po 20 w ministerstwie i nie są to cele rozrywkowe, ewidentnie, tylko ciężka praca, goście się wymieniają u niego co 15 minut. Bardzo dynamiczny człowiek. Człowiek, który rzeczywiście ma taką siłę przybicia, bo stworzenie nowej instytucji i podważenie mitu takiej niepodważalności reprywatyzacji w Warszawie, to wymagało dużej przebojowości. I to są niewątpliwe zalety czy bardzo dobre cechy Patryka Jakiego. Z drugiej strony jest to człowiek bardzo emocjonalny, czyli taki raptus, można by powiedzieć, których potrafi się zdenerwować. To widać zresztą podczas rozpraw i niektórzy nawet chyba mieli taką taktykę, mówię tutaj o stronach reprywatyzacji, żeby wyprowadzić Patryka Jakiego z równowagi. No i to z takich małych rzeczy, no to jakby zwracamy uwagę na takie śmiesznostki, że Patryk Jaki uwielbia gadżety, uwielbia szale, szelki, gadżety przynosić na rozprawy w postaci wielkich, opasłych tomis, które raczej mają funkcję gadżetu PR-owego niż rzeczywistej pomocy. Więc jakby ta ocena jest taka różna. Na pewno bardzo pracowity, z drugiej strony raptus.
No ale komisja to nie jest tylko przewodniczący, tam więcej ludzi pracowało. Kto jeszcze, kogo można jeszcze wyróżnić?
O tak, tutaj można wymienić pozostałych 8 członków tej komisji, każdy zupełnie, może raczej 5 pochodzących z Prawa Sprawiedliwości i po jednym z każdego klubu opozycyjnego. Każdy wniósł zupełnie inny charakter. Ja, czy współautor książki Bartek Opaliński, czy Łukasz Kondratko z PiSu, to są osoby, które siedzą w kilkunastu tomach akt i jakby można nas spotkać często w czytelni komisji weryfikacyjnej. Z drugiej strony Paweł Arabieja, czy Sebastiana Kaleta, częściej w mediach. Sebastian Kaleta stał się takim pierwszym zastępcą Patryka Jakiego i taką podstawą zaplecza Patryka Jakiego. Robert Kropiwnicki stał się, czy od razu w roli został umiejscowiony adwokata diabła, czy oczywiście w cudzysłowie, czyli tutaj podważania jakby zawsze tej linii komisji. To jest w ogóle bardzo śmieszne, jak piszemy o tym w książce, zmieniła się sytuacja wewnętrzna w komisji od początku. Na samym początku komisji każde posiedzenie wewnętrzne, niejawne wyglądało tak, że był dwumetrowy stół, po jednej stronie opozycja, po drugiej stronie 5 przedstawicieli PiSu i każdy wniosek z opozycji to od razu głosowanie, które oczywiście było wygrane dla przedstawicieli PiSu. Potem się to zmieniło. zmieniło, zatarło się, sytuacja stała się o wiele bardziej naturalna i również Robert Kropiwnicki, jakby ta linia polityczna zaczęła odgrywać coraz mniejszą rolę, co przejawia się tym, że coraz więcej decyzji jest podejmowanych jednomyślnie w komisji. To w ogóle bardzo rzadkie w polskim życiu publicznym.
Nie wiem, jak pan jako prawnik na to patrzy, ale czy na dłuższą metę nie jest jednak tak, że takie rozwiązywanie tego typu długofalowych problemów przez specjalne komisje nieumiejscowione w konstytucji, to chyba nie jest taki dobry kierunek rozwoju państwa.
No tu właśnie mam takie mieszane uczucia, wie pan, dlatego że bardzo blisko mi do myśli anglosaskiej, gdzie konstytucja powinna być bardzo krótka, prosta i przejrzysta i nie powinna opisywać wszystkich urzędów i organów. I wydaje mi się, że to jest bardzo prosty i spójny kierunek. Zresztą w tradycji amerykańskiej, kongresowej jest bardzo częste powoływanie komisji celowych, projektowych, czy śledczych, czy nieśledczych, czy administracyjnych. Na pewno to rozwiązanie nie przystaje rzeczywiście do dotychczasowego systemu. To jest problem, że te klocki jak w klockach Lego nie pasują do siebie i pewnie stąd te zwarcia. Ale z drugiej strony to jest konstytucyjne i tutaj nie mam cienia wątpliwości, żeby powołać nowy urząd, który weryfikuje inny urząd. Co innego, gdyby urząd weryfikował sądy. Rzeczywiście w tym przypadku byłaby kolizja konstytucyjna. I tak często jakby próbowano zarzucać komisji na początku. Tymczasem komisja nigdy nie podważała wyroków sądowych, tylko podważała decyzję innego urzędu, urzędu miasta. Wątpliwości moje konstytucyjne co do komisji były takie, czy komisja może badać dobrą lub złą wiarę przy zakupie nieruchomości czy roszczeń, czy nie powinien tego robić sąd. Wydaje mi się, że powinien robić to sąd, a nie urząd.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Adam Zieliński, członek Komisji Weryfikacyjnej do Spraw Warszawskich Nieruchomości w imieniu klubu Kukiz 15 i współautor razem z panem Bartłomiejem Opalińskim, który jest z PSL-u, jak rozumiem.
Tak jest.
No proszę. W książki dotyczącej komisji bardzo, jakiego. Dziękuję bardzo. 7:49. Ja myślę, że teraz czas by trochę rozbudzić słuchaczy po tych trudnych prawniczych sprawach. ZZ Top. Godzina 7:53, poranek wnet, to jest wtorek, 25 września, Radio Wnet gra cały czas, zawsze i wszędzie i do końca świata. A w naszym studiu jest kolejny gość, pan mecenas Filip Wołoszczak, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Proszę państwa, to jest tak, że w czasie tych poprzednich 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i w ogóle chyba w czasach III RP, jedną z takich informacji, która ludzi o wrażliwych sercach poruszała, były informacje o tym, że w Polsce zabiera się często decyzją urzędniczą zupełnie niejasną dzieci ludziom. Tam były różne takie historie o tym, że często urzędnicy przychodzili na przykład z powodu biedy, ludziom dzieci zabierali. Myślę, że obietnica, że ten proces zostanie bardzo mocno ograniczony, a w pewnych wypadkach wręcz zlikwidowany, takich najbardziej rażących, to był jeden z takich postulatów, które bardzo wpłynęły na to, że ludzie chcieli w Polsce zmiany i rzeczywiście jakieś zmiany w tym zakresie zaszły, ale tutaj mam przed sobą takie informacje. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w roku 2017 w przyspieszonym trybie odebrano aż 1123 dzieci. Tutaj są jakieś takie właśnie przekazane przez Ordo Iuris informacje, niektóre bardzo niepokojące, że komuś zostało odebrane dzieci na przykład, ponieważ dopuścił się samowoli budowlanej, odbudowując dom. Wydaje się, że to są jednak zupełnie inne kategorie i skąd tutaj pomysł na zabieranie dzieci. Chciałem się dowiedzieć, jak to tak naprawdę w tej chwili w Polsce wygląda i dlatego żeśmy właśnie zaprosili pana mecenasa z Instytutu Ordo Iuris. Jeszcze raz dzień dobry panu i proszę nam syntetycznie opowiedzieć, jak to w tej chwili w Polsce wygląda.
Dzień dobry. Te liczby, o których pan mówi, dotyczą tak zwanego interwencyjnego odbierania dzieci, czyli jest to robione na mocy decyzji urzędnika. Tylko i wyłącznie. Zgodnie z przepisami oczywiście jest to gdzieś bardzo płynne, jest użyte, że urzędnik może odebrać dziecko w trybie natychmiastowym w wypadku, gdy życie lub zdrowie tego dziecka jest zagrożone. Co to jest zagrożone życie i zdrowie? Oczywiście ustawa to definiuje, niemniej nie jest to tak kazuistycznie zrobione, więc za każdym razem decyduje urzędnik.
Ale ten urzędnik jest skąd? Jakie ma uprawnienia? Kto go kontroluje?
Jest to Jest to urzędnik państwowy, oczywiście MOPS czy inna podobna instytucja. Najczęściej impulsem do rozpoczęcia takiej procedury jest donos. Że coś jest nie tak. A kto kontroluje urzędnika? Sąd. Po prostu. Niemniej, jeżeli zostanie podjęta decyzja, że dziecko jest odbierane w trybie natychmiastowym, wówczas jest ono najczęściej w asyście policji zabierane rodzicom, umieszczane w placówce w pieczy zastępczej i jest skierowany przez takiego urzędnika wniosek do sądu o tak zwane zabezpieczenie, czyli na czas procesu, żeby dzieci nie mogły przebywać z rodzicami i były w placówce zastępczej, tudzież w rodzinie zastępczej, ewentualnie u rodziny najbliższej, co nie zdarza się za często. I później toczy się już normalne postępowanie sądowe ze swoimi terminami, w których rodzice muszą wykazać, że jednak tam nie ma tej, czy to przemocy, czy nie ma zagrożenia, tak jak tą samowolą budowlaną, czy innymi elementami.
O co chodziło w tym przypadku z tej Białej Podlaskiej?
Sprawę prowadziła moja koleżanka, pani Magdalena Majkowska, i tam była kwestia, że urzędnicy stwierdzili, że ta samowola, która była, zagrażała jej konstrukcja całego domu z uwagi na samowolę, zagrażała właśnie życiu lub zdrowiu tych dzieci. No z tego co wiem, udało się jednak zachować władzę rodzicielską. Tydzień temu chyba był wyrok.
A proszę powiedzieć, czy to jest rzeczywiście tak, że takie najbardziej drastyczne przypadki, że to, że przychodzili urzędnicy i na przykład oceniali, że gdzieś są złe warunki, że ludzie są biedni i po prostu zdecydowali się na odbieranie ludziom dzieci, czy to zostało rzeczywiście ograniczone w Polsce?
Znaczy, może odpowiedzmy tymi statystykami, które pan przywołał, że jednak 1200 dzieci rocznie, czyli to wychodzi trójka dzieci dziennie, więc to w mojej ocenie, nawet jak patrząc na Polskę, 38-milionowy kraj, jednak jest dużo.
No ale ta ustawa, która miała to jakoś ograniczyć, którą chwali się obecna koalicja rządząca, czy ona nie okazała się skuteczna?
Znaczy, z mojej wiedzy wynika, że ta ustawa miała tylko usunąć przesłankę zabierania dzieci w cudzysłowie z biedy. Tak, że ta przesłanka odpadała. Niemniej, następstwa biedy, czyli złe warunki lokalowe czy bytowe, zaraz mogą być uwzględnione i uznane za narażenie życia lub zdrowia.
W krajach zachodnich, gdzie też ten proces oczywiście istnieje, opowiadane są różne straszne historie o odbieraniu dzieci, wydaje się, że często jest to powodowane także tym, że to jest już pewna oficjalna ideologia państwowa, która jest nieufna wobec rodziny, gdzie się oficjalnie wręcz mówi, na przykład w krajach skandynawskich, że państwo po prostu dzieci wychowa lepiej, zwłaszcza to dotyczy dzieci ze środowisk biednych i migranckich. Czy w Polsce takie coś też istnieje? Czy widzicie panowie, jak obserwujecie tego typu wydarzenia, że za tym stoją też jakieś takie ideowe antyrodziny? Inne podejście.
Ja tego nie zauważyłem. Wydaje mi się, że ja akurat zajmuję się też sprawami norweskimi, tak, czyli przypadkami z Barnevernet, że takiej doktryny w Polsce, taka doktryna nie jest zastosowana. Ja widzę bardziej nadgorliwość czasami urzędników, brak kompetencji. Ja bym tutaj tą kwestię bardziej zbadał.
Skoro, że tu pan wspomniał o tym przypadku norweskim, to właśnie co jakiś czas dochodzą informacje o dzieciach polskich emigrantów, polskich pracowników w różnych krajach, które są z różnych powodów odbierane. Tam często są bardzo dramatyczne historie. A druga jeszcze rzecz, o którą chciałem pana zapytać, to te historie z małżeństw mieszanych, gdzie często dochodzi do konfliktów.
Więc tak jak wspomniałem, zajmuję się tymi sprawami norweskimi i badając czy zajmując się kilkoma sprawami, to większą jednak ilością niż mniejszą, naprawdę to, co się w Polsce dzieje, mówię, nie chcę chwalić oczywiście, że jest super, tak, i pominąć te 1200 dzieci, jednak to, co się dzieje na przykład w Norwegii, jest całkowicie odmienne, ponieważ w jednym z przypadków, tak jak wynikało z tłumaczenia, dziecko zostało odebrane matce, ponieważ matka cierpiała na coś takiego jak syndrom przewlekłego zmęczenia. Nie jest to jednostka chorobowa, a sklasyfikowana przez WHO. Gdzieś tam takie coś istnieje, jak czytałem. Niemniej to też nie było stwierdzone tak jak w postępowaniu w polskim przez biegłego, tylko przez urzędnika, który odwiedzając matkę stwierdził, że cierpi na syndrom przewlekłego zmęczenia i dziecko zostało odebrane. Kolejnym takim przykładem tutaj z kolei polskiej matki było to, że wypiła wino wieczorem w piątek, mimo że dziecko miało zapewnioną opiekę dziadka, który był trzeźwy oczywiście, i podczas badania alkomatem urzędnik Barnevernet stwierdził, że na przykład było pół promila, ale uznał, że to jest złe badanie, i uznał, że matka ma 1,5 promila we krwi. I tak było w protokołach wszystkich. Więc są to znacznie bardziej drastyczne przypadki, a kontrola nad tym jest taki sąd gminny, to się nazywa Fylkesnemnda w Norwegii. I do 90% spraw jest wszczętych właśnie w ramach odebrania dziecka, jest utrzymywana decyzja o zabraniu natychmiastowym dziecka. No w Polsce takich statystyk jeszcze nie ma i sądy rzeczywiście rozpoznają, trwa to dłużej niż w Norwegii, niemniej rozpoznają sprawę rzetelnie.
Ja rozumiem, że Instytut Ordo Iuris śledzi takie sprawy i stara się pomagać, ale właściwie jeżeli w Norwegii dochodzi do czegoś takiego, to jaka jest możliwość pomocy takim rodzicom? Co można w ogóle wtedy zrobić? Czy są jakiekolwiek możliwości?
Nasza pomoc, w sensie jako Instytut Ordo Iuris sprowadza... Oczywiście możemy pomóc. I mamy dwa tory takiej pomocy. Jeżeli rodzice nadal przebywają na terenie Norwegii, kierujemy ich do polskiego konsulatu, który ma w mojej ocenie bardzo duże zasługi, może nie chcę używać słowa walki, ale w działaniu przeciwko temu systemowi i pomaganiu polskim rodzicom, i pozostajemy w kontakcie z obrońcami, adwokatami takich osób. Inaczej sytuacja się ma, jeżeli ci ludzie już przyjadą tutaj do Polski, ponieważ wtedy otwiera się nam troszkę większy wachlarz możliwości, między innymi często przez nas stosowany wniosek o umorzenie takiego postępowania z uwagi na treść konwencji haskiej o jurysdykcji, która wyłącza jurysdykcję akurat tutaj państwa norweskiego, jeżeli ci ludzie przyjadą tutaj już do Polski.
Z innego typu trochę procesów ostatnio w mediach głośna była historia o tej matce Polce i ojcu Marokończyku i decyzji sądu.
Tak, i to postępowanie toczyło się na podstawie konwencji haskiej o cywilnoprawnych aspektach uprowadzenia dzieci. Tylko tutaj się zostało przegrane w pierwszej i drugiej instancji. I słyszałem, że prokuratura, i tutaj kwestia, do której chcę dążyć, ponieważ 27 sierpnia weszły w życie nowe przepisy, które wykluczyły stosowanie tak zwanego artykułu 577 Kodeksu Postępowania Cywilnego ze spraw konwencyjnych. A mianowicie artykuł ten dotyczy kwestii, że sąd może zmienić wszystkie swoje nawet prawomocne postanowienia, które dotyczą dzieci. I ratio legis uchwalenia tego przepisu było takie, że dobro dziecka na przestrzeni różnego czasu się zmienia, różnie może być odczytywane i sąd powinien na bieżąco reagować, jeżeli to dobro dziecko wymaga zmiany z wcześniejszego postanowienia. I to zostało, ten przepis został wyłączony ze stosowania w ramach postępowań konwencyjnych. Czy to jest dobrze, czy źle? Oczywiście... Jak rozmawiam z rodzicami, którzy są w sytuacji, że nie mogą tego artykułu 577 zastosować do postępowań z konwencji haskiej, mówią, że to jest złe. Niemniej musimy poczekać chwilę, ponieważ oprócz usunięcia tego przepisu w ramach konwencji haskiej, w ramach stosowania konwencji haskiej, zmienił się też cały system rozpoznawania tych spraw. Do tej pory te sprawy były rozpatrywane przez sądy rejonowe, jak Polska Długa i Szeroka, więc są to sprawy rzadkie, bardzo skomplikowane, z prawem zagranicznym i dość specyficzne, więc sędziowie nie mieli w tym zakresie do czynienia. Teraz ma to być 16 sądów okręgowych w całej Polsce z wyspecjalizowanymi sędziami i jeden sąd odwoławczy, sąd apelacyjny w Warszawie, więc może w zamyśle Ministerstwa Sprawiedliwości usunięcie 577 miało być przeciwwagą dla zmiany systemu orzekania w tym sprawie. Niestety tutaj musimy poczekać, aż pierwsze wyroki zapadną.
Będziemy czekać, proszę Państwa, niepostrzeżenie. Minęła godzina 8, jest w tej chwili 8:05, ale te sprawy, o których mówimy, wydają się na tyle istotne, że pozwoliliśmy sobie tej godziny 8:00 nawet nie zauważyć. Mecenas Filip Wołoszczak, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Ordo Iuris, to jest chyba bardzo potrzebna instytucja w tej chwili w Polsce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
8.06, Tomasz Wybranowski, który tutaj w Radiu Wnet dzisiaj rano też jest, trochę tutaj pomógł naszemu realizatorowi Pawłowi Chodynie przygotować muzykę. Zobaczymy, co oni wymyślili i niech teraz sobie zagra ktoś, kto nazywa się Daniel Lanois. Poranek Wnet, minęła godzina 8.09, a my teraz zajmiemy się twardym przemysłem. Proszę Państwa, kongres energetyczny. Kongres energetyczny we Wrocławiu i tam była bardzo ostra, poważna dyskusja na temat przyszłości polskiej energetyki. Łączymy się z panem doktorem inżynierem Wojciechem Myślewskim, wykładowcą akademickim, ale też człowiekiem z doświadczeniem w przemyśle energetycznym, w bieżącej praktycznej działalności i analitykiem spraw dotyczących energetyki i przyszłości polskiej gospodarki. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie dyrektorze, redaktorze i dzień dobry państwu.
Wygłosił pan tam bardzo tak kilka ostrych tez. One zostały tutaj opisane na portalu Energetyka24. Zapłacimy olbrzymią cenę bezczynności w reformowaniu energetyki. Skąd taki surowy sąd i dlaczego pan uważa, że energetyka nie jest reformowana?
Znaczy, ja nie sądzę, że to jest sąd surowy. Staram się jako inżynier myśleć w miarę racjonalnie i wyważać i oceniać to wszystko w kategoriach dających się wymierzyć. To może taka uwaga formalna. Z drugiej strony to był wypowiedź w ramach szerszego referatu dotyczącego podstawowych spraw i wyzwań dla polskiej energetyki w ramach 4. Kongresu Energetycznego we Wrocławiu. On oczywiście to zdanie się przebiło. Ono było podsumowaniem sytuacji w polskiej energetyce, zresztą nie tylko w polskiej. Otóż polska energetyka jest nietypowa z punktu widzenia krajów Unii Europejskiej, bo my mamy prawie 80% produkcji energii elektrycznej opartej o nasz węgiel. I to bardzo mocno zaciążyło na procesach modernizacyjnych tej energetyki naszej, ponieważ potężny układ interesów, lobby, wielkie tradycje górnicze węgla kamiennego właściwie plus oczywiście, można powiedzieć, konserwatywne z konieczności zresztą środowisko wielkiej energetyki zawodowej, właściwie no, mało jest podatne na zmiany, choćby z tego tytułu, że może część państwa wie, część państwa nie wie, pan redaktor na pewno wie, że system elektroenergetyczny jest systemem czasu rzeczywistego i systemem jakby ze sobą powiązanym od góry do dołu. To znaczy, że tyle można wprowadzić energii, ile się z niej wyprowadza. Czyli właściwie cały system, jakby ci, którzy kierują systemem, muszą obserwować, jak odbiorcy się zachowują i natychmiast tak regulować źródłami wytwórczymi, żeby dostarczyć energię. Jak odbiorcy się wyłączą nagle, no to z konieczności trzeba natychmiast zareagować, bo nie ma gdzie tej energii specjalnie zmagazynować. Więc jakby i teraz błędy popełnione nawet czasami nie przypadkowo mogą spowodować, że ten cały system ulegnie wyłączeniu. To się nazywa blackout. Stąd jakby środowisko elektroenergetyków no nie jest tak otwarte na zmiany i nowinki. A z kolei w tej chwili tkwimy już w dosyć zaawansowanej i wyraźnej fazie 4. rewolucji przemysłowej. I tego się nie da uniknąć. Czyli z jednej strony konserwatyzm, jakby powiedziałem, taki racjonalny trochę środowisko elektroenergetycznych, potężne uzależnienie od polskiego węgla i od lobby węglowego i równocześnie jakby polityczne niezdecydowanie właściwie w którym kierunku mamy iść, ponieważ to jest za poważna sprawa. Bezpieczeństwo elektroenergetyczne jest bardzo poważną kwestią. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli jednak doszłoby do wyłączenia polskiego systemu elektroenergetycznego, no to w 2 dni no to mamy właściwie całkowite dezorganizację państwa i to na tak na poważnym stopniu. Więc wszystko patrząc na to, to tłumaczę, że dlaczego ewentualnie można sobie wyobrazić tą sytuację takiego powolnego reagowania na zmiany. Z drugiej strony mamy politykę Unii Europejskiej, która w dużej mierze kierowana czy przesłankami ideologicznymi typu powiedzmy świeże powietrze, czysta ziemia i tak dalej, no jest jednak silne lobby, to zresztą mające często rację oczywiście, to takie proekologiczne. Druga rzecz, że w tle polityki Unii Europejskiej jest jednak przekonanie, że Unia Europejska czy główne państwa Unii Europejskiej mają być liderami nowych technologii w elektroenergetyce, żeby jakby wyprzedzić inne państwa. I trzecia rzecz, że jest to pewnego rodzaju nacisk na przebudowę jednak struktur gospodarczych wszystkich państw członkowskich. Czyli my mamy konserwatywne, ostrożne, silne lobby węglowe, a z drugiej strony mamy to Unię Europejską taką liberalno-lewicowo-ideową, która narzuca nam politykę, która kompletnie jakby nie pasuje do naszej rzeczywistości. I w takiej sytuacji powinno się, można powiedzieć tak, posuwać do przodu rozważnie, ostrożnie, ale stale posuwać się do przodu. My tymczasem stoimy w miejscu i stąd moje takie zaniepokojenie, że nie tylko moje, że po prostu my nie możemy przyjmować polityki jakby przeczekania. Tu się nic nie da przeczekać i będziemy oczywiście płacić wysoką cenę, bo Unia Europejska z różnych powodów nam w tej chwili nie popuści, prawda? My mamy, że tak powiem, jesteśmy w kącie Unii Europejskiej i każde nasze uchybienie będzie wykorzystywane przeciwko nam.
Pan mówi, że grozi nam wyłączenie systemu, że ktoś może wyłączyć nasz system. Rozumiem, że to są sprawy nie związane z tym, jakie mamy źródła energii tak do końca, ale raczej ze sposobem organizacji naszej energetyki.
Znaczy ja powiedziałem, że trzeba się liczyć z tym, nawet użyłem takiego sformułowania bezpośredniego, że Rosjanie mogą nam wyłączyć, powiedzmy, czy przynajmniej przeatakować w przyszłym roku system. Dlaczego? Rosja prowadzi specyficzną politykę pogłębiania wszystkich problemów w państwach ościennych, a szczególnie w państwach, które z jakichś powodów nie pasują. Polska Rosji nie pasuje wzajemności oczywiście i tutaj nie będziemy tego rozwijać. Natomiast my żeśmy zaczęli się powoli, zupełnie absurdalnie wręcz, uzależniać się od importu węgla rosyjskiego. Proszę zwrócić uwagę, że my w tej chwili już kilkanaście milionów ton importujemy i w większości jest to węgiel z Rosji, a nawet uważa się, że częściowo jest to z zabronionych, że tak powiem, co do wymiany gospodarczej obszarów Ukrainy zajętych w tej chwili przez Rosję, czy okupowanych przez Rosję, czy kontrolowanych przez Rosję. Więc i teraz, ponieważ Rosja już kilka razy pokazywała, że w razie czego może coś tam odciąć, coś tam przyciąć, coś zablokować, no wyobraźmy sobie, że na przykład jednak te kilkanaście milionów ton z jakichś tam powodów zupełnie absurdalnych najczęściej przestaje do Polski być sprowadzane, to w jaki sposób zamkniemy ten bilans? Z jednej strony my, broniąc rozpaczliwie węgla, dofinansowując ten węgiel, doprowadziliśmy do absurdalnej sytuacji, że my tego węgla nie mamy. No i taki stąd, powiedzmy, to daleko posunięte zaniepokojenie, bo żeśmy również następny system troszeczkę uzależnili od Rosji. W gazie jesteśmy uzależnieni w bardzo wysokim stopniu, mimo że dywersyfikujemy i coś tutaj przynajmniej robimy. Natomiast tu w zasadzie w elektroenergetyce tej węglowej no niewiele robimy, wręcz odwrotnie, nawet mówi się o wybudowaniu jeszcze jednego potężnego bloku węglowego, jak my węgla nie mamy. I to tu wiele by można jeszcze rzeczy powiedzieć. W każdym razie skończy się czas wyczekiwania i trzeba ruszyć do przodu. Z drugiej strony można powiedzieć, że my jesteśmy w takiej bardzo trudnej sytuacji decyzyjnej, bo stare rozwiązania technologiczne już się nie opłacają, a nowe rozwiązania się jeszcze nie opłacają. I tutaj trzeba mieć pewną wyobraźnię i odwagę, której absolutnie w tej chwili brak na scenie politycznej, w tej części, która zarządza elektroenergetyką, a środowisko postępowe, do którego ja się zaliczam, które jakby widzi troszeczkę dalej i zaryzykowałoby szybsze przemiany, no nie ma w tej chwili specjalnie wiele do powiedzenia.
Czy mam rozumieć, że to jest sugestia, że należałoby dokonać zmian, jeśli chodzi o kierownictwo Ministerstwa Energetyki z pana punktu widzenia?
Ja się nie wypowiadam w kwestiach personalnych, bo to jakby ja uważam, że należałoby zrobić zasadniczą zmianę w polityce energetycznej. Jeżeli by ci sami ludzie, którzy kierują, zrobiliby to, to proszę bardzo, to nie ma żadnego znaczenia. Tu nie chodzi o personalia, tylko chodzi o politykę energetyczną. A przede wszystkim ciągle nam brak i stąd się bierze być może szereg problemów decyzyjnych. Nam brak tak zwanej doktryny energetycznej, to znaczy kilku takich fundamentalnych ustaleń ponadpartyjnych i takich, można powiedzieć, dosyć stabilnych w czasie, no, które pozwoliłyby nam wytyczyć ramy i kierunki rozwoju polskiej elektroenergetyki. I taką doktrynę na przykład Rosjanie mają, bo oni uważają, że ich cała energetyka jest oparta o maksymalizację uzależniania innych państw od dostaw ich surowców energetycznych. No, jakaś to jest polityka i oni na przykład wbrew temu, co się sądzi, mają w tej chwili bardzo nowoczesne kopalnie węgla, w które bardzo dużo zainwestowano. No i to naprawdę ostatnio rozmawiałem z ludźmi, którzy wizytowali kopalnie rosyjskie, no to przyjechali pod wielkim wrażeniem ich nowoczesności, świetnej organizacji i ten. Także no, trzeba się z tym liczyć. Oni po prostu mają ten sektor jako strategiczny. Ja starałem się, uwzględniając nasze warunki, sformułować właśnie też na tym kongresie, przedstawiłem pewną swoją koncepcję doktryny energetycznej. No tu nie ma miejsca, bo to jest dosyć fachowe, ale to nie jest tak, że nie umiemy tej doktryny sformułować, no tylko, że jakby nie ma woli politycznej. Ja po prostu uważam, że kolejne rządy właściwie od końca XX wieku właściwie niewiele zrobiono w polskiej energetyce. Ja sobie pozwolę przypisać udział w jednym z największych operacji w polskiej energetyce, jakim było zbudowanie całościowego rynku bilansującego, bardzo nowoczesnego, opartego o bardzo złożony system informatyczny, który notabene do dzisiaj chodzi, żeby była jasność obrazu. I na dodatek jeszcze on został zrobiony w 10 miesięcy. A to był system krytyczny, bo jakikolwiek błąd tego systemu to bardzo by poważnie zaciążył nas sprawności funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. I proszę wyobrazić, potężny system, bardzo wrażliwy, w 10 miesięcy żeśmy zbudowali. Ja byłem w komitecie sterującym tego projektu, byłem jednym z nas, powiedzmy, współtwórców tego systemu. No więc wtedy można było, a teraz nie można. No i proszę bardzo, nie trudno się dziwić, że oględnie mówiąc nie jestem zachwycony.
Trudno się dziwić. O tym, czym jest rewolucja 4.0 w energetyce, to pewnie porozmawiamy następnym razem. Bardzo serdecznie dziękuję pan doktor inżynier Wojciech Myślewski, znawca zagadnień energetycznych.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia następnym razem.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Jest godzina 8.22.